Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie opowiemy oczywiście o stanie wojennym. To w związku z przypadającą jutro kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. A naszymi gośćmi są dr Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Przełomowa była noc z 12 na 13 grudnia. Grudnia 1981 roku.
No, bardzo przełomowa, dlatego że miało miejsce wydarzenie, którego wcześniej w Polsce już po wojennej nie przerabiano. Wprowadzono stan wojenny. Żeby było ciekawiej, to nie było nawet uregulowań prawnych co do stanu wojennego, no bo wiadomo, że wróg nie zagroził Polsce, a generał Wojciech Jaruzelski wyprowadził wojsko i oddziały milicji po to tylko, żeby spacyfikować Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, czyli związek, który dał Polakom nadzieję na zmiany. I to była właśnie taka przełomowa, możemy mówić o tej przełomowej nocy, tej ciemnej, strasznej nocy dla Polaków.
Jako wprowadzenie warto też dodać jeszcze jeden element, że przecież cały czas trwały rozmowy rządu z Solidarnością. Oficjalnie była wyciągnięta ręka tak do porozumienia. Nawoływano Solidarność do upamiętania, do zaniechania akcji strajkowych i tak na dobrą sprawę nikt nie mówił o jakichkolwiek bardziej radykalnych posunięciach. Niestety przez cały ten okres, jak już dzisiaj wiemy, ten stan wojenny był przygotowywany w jednym celu, także w celu likwidacji NSZZ Solidarność i ruchu społecznego, bo to, pamiętajmy, to nie tylko Solidarność, to jest potężny ruch społeczny, największy praktycznie chyba od czasów II wojny światowej ruch społeczny, który powstał w naszym kraju. No ta Solidarność chłonęła wszystkich, i inteligencję, i robotników, i chłopów, i bezpartyjnych, i partyjnych. I w tym wypadku wiązała się z jednym, no, z utratą rządu kontroli nad społeczeństwem. I stan wojenny przygotowany przecież od bardzo długiego czasu, od wielu miesięcy, to nie pojawiło się nagle.
Niektórzy mówią, że nawet od roku.
Niektórzy mówią, że nawet od roku, tak już właściwie jesienią 1980 roku już zapadały pierwsze decyzje i plany zmierzające do likwidacji świeżo co powstałej Solidarności. Tak więc nie było to ani wydarzenie nagłe, ani niespodziewane dla władz partyjnych.
Tak, i oczywiście tutaj, tak jak mówi kolega Krzysztof, przecież te ślady wprowadzenia do tego, że były te przygotowania, mamy i w prasie, ćwiczenia chociażby, wspólne ćwiczenia bratnich armii, ale również tutaj na poziomie województwa w Instytucie Pamięci Narodowej jest jednostka archiwalna pod tytułem Gotowość, gdzie możemy prześledzić kolejne etapy, sporządzanie kolejnych list internowanych, zarządzenia, w jaki sposób mają przebiegać te działania, pisanie procedur przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej. Także z jednej strony trwały rozmowy, ale z drugiej strony były mocne przygotowania, żeby zaskoczyć Solidarność i żeby jak najszybciej ją spacyfikować.
No i to jedno, czyli zaskoczenie dla członków Solidarności i dla społeczeństwa było olbrzymie.
Oczywiście pamiętajmy, że większość ludzi dowiaduje się rankiem, tak, o wprowadzeniu stanu wojennego. Przede wszystkim z powodu braku połączeń telefonicznych część, inni ze względu na informację, ta, która zostaje przekazana w telewizji i jest przekazem piorunującym. Wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, powtarzane przez cały dzień, jest czymś, co wywołuje panikę, strach wśród zwykłych ludzi. Pamiętajmy, że dotyka to praktycznie całe społeczeństwo. Z tym wiążą się później rygory stanu wojennego, czyli godzina milicyjna i problem z opuszczaniem terenu miasta, z kontrolami, z problemami w zaopatrzeniu, które stają się jeszcze w dużej mierze większe niż do tej pory. I to wszystko powoduje potężny lęk i obawę, ale nie zawsze. Oczywiście jest też ten pierwszy odruch, próba protestu tych działaczy, którzy nie są internowani, próba organizowania strajków w zakładach pracy, szczególnie tutaj w Białymstoku, ale też poszukiwanie pewnej formuły na dalszą działalność. Nie ma związku, jest stan wojenny, trzeba trzeba coś robić. I tutaj właśnie pojawiają się ci, którzy pomimo stanu wojennego podejmują dalszą działalność, już nielegalną według władz komunistycznych.
To znaczy tutaj też chyba warto taką ciekawostkę przytoczyć o zaskoczeniu przez Solidarność, no bo przecież rzeczywiście były protesty, ale wszyscy byli bardzo mocno zaskoczeni, a chyba spowodowane było to tym, że jak rozmawiałem z działaczami Solidarności, to oni kilka razy spodziewali się tego scenariusza. Pierwszy raz spodziewali się tego w roku 1980 w związku z rocznicą wydarzeń na Wybrzeżu w 70 roku i tutaj spodziewano się nawet już, tak jak mi mówiono, wyznaczono łączników, wyznaczono miejsca, gdzie mieli się ukrywać. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Druga taka data to jest chyba koniec marca 1981 roku. Sprawa bydgoska, zapowiadany przez Solidarność strajk generalny. Jak później wiemy, Lech Wałęsa podpisał porozumienie z rządem. I myślę, że to wtedy to był taki przełomowy moment, tak? Nic się nie wydarzyło, więc tutaj rozmawia się z władzą, tak? Robi się zebrania, tak? Gdzieś tam krążą głosy, że może coś się stać, tak? Ale nie ma tego scenariusza. Nikt nie przygotował scenariusza na ten wypadek, bo chyba to zadziałało, że to był tak masowy już ruch, tak? Że wierzono we własną siłę. I rzeczywiście Jaruzelski wykorzystał tu pewien atut też zaskoczenia, bo proszę państwa, kiedy on został wprowadzony stan wojenny? Z soboty na niedzielę. Wtedy żaden zakład nie pracuje. W dodatku, pamiętajmy, trwała narada Komisji Krajowej w Gdańsku, tak? Tam zebrali się wszyscy działacze Solidarności. Można było ich bardzo łatwo aresztować. I rzeczywiście poniedziałek staje się takim dniem próby. Co się stanie? Czy Polskę ogarnie strajk generalny? Czy stanie Polska, czy nie? I co się okazuje? Poszczególne zakłady rzeczywiście protestują w Białymstoku. Jazet jest tutaj największy, tak? W uchwytach się tylko próbuje strajkować. W Biazecie tylko załoga strajkuje, to trzeba podkreślić. Natomiast próby później kończą się w zasadzie na niczym. Nie ma tego. Polska nie jest sparaliżowana przez strajk i w zasadzie widać, ten poniedziałek już pokazuje, że generałowi Jaruzelskiemu rzeczywiście udało się spacyfikować Solidarność. A wracając do tego, co tu Krzysztof powiedział, rzeczywiście niektórzy działacze, na przykład szczęśliwym trafem nie został aresztowany chociażby Stanisław Marczuk, czy Krzysztof Burek, czy Edward Łuczycki, tak mi przychodzą na myśli ci działacze aktywni. Ryszard Gołębieski, który był też przewodniczącym MKZ-u, też udało mu się uciec, nie został internowany. Oni rzeczywiście zaczynają organizować te struktury i szczęśliwie udaje się też ocalić sporo sprzętu poligraficznego. To będzie w stanie wojennym główna broń do walki właśnie z komunistyczną władzą. To przede wszystkim będą to aktywne w Białymstoku grupy, które będą i drukowały, i kolportowały podziemne wydawnictwa. No i trzeba jeszcze o jednym powiedzieć, tak? Internowani w czasie tej nocy działacze białostockiej Solidarności. To uderzenie idzie w tym kierunku, że tych najważniejszych działaczy wtedy izoluje się od społeczeństwa.
I właśnie tutaj to internowanie jest, byśmy powiedzieli, takim wstępem do tych wszystkich represji. Pierwsze uderzenie, 43 osoby, województwo białostockie, 34 suwalskie, 26 łomżyńskie. W dużej mierze najbardziej aktywni działacze, osoby, które mogły stanąć na czele protestów, które mogły ten strajk generalny organizować w swoich zakładach pracy. Tutaj wystarczy chociażby jeszcze z regionu łomżyńskiego wspomnieć Marka Rutkowskiego z Zambrowa, Lecha Feszlera, Kazimierza Chodzickiego, chociażby Henryka Tomaszewskiego z Łomży, Teresę Steckiewicz, Wojciecha Kurelskiego, który później będzie troszeczkę internowany, Stefana Ruchałę, Irenusza Mieszkowskiego. Ta lista jest potężna, prawda? Tutaj jest to ten element, który bardzo mocno hamuje późniejszą działalność związkowo, ale też rozmowy, tak zwane profilaktyczne czy ostrzegawcze, które towarzyszą internowaniom, które mają na celu jedno, zastraszenie działaczy związkowych po to, aby w okresie stanu wojennego nie wystąpili oni przeciwko władzy komunistycznej. Jest to potężna skala tych rozmów. To, że chodzi o Białostoczyznę, Suwalszczyznę i Łomżyńskie, więc w tym wypadku jest to też element, który ma wpływ na to później, co się będzie działo w poniedziałek, prawda, po wprowadzeniu stanu wojennego i na zachowanie się ludzi.
Przypomnijmy, jakie restrykcje wprowadzał stan wojenny, bo to dla wielu ludzi jest niewyobrażalne. Jeszcze godzina milicyjna, to zrozumiałe, ale przecież było strasznie dużo rozmaitych rygorów.
Tak, wszelkie związki, stowarzyszenia zostały zawieszone, prasa, ale również ograniczono czas, chociażby to jest chyba też taka ciekawostka, czas na przykład pobytu w lokalach. Nie można było się gromadzić. Gdzie było więcej osób, uznawano za nielegalne zgromadzenia. I taka ciekawostka z terenu Białegostoku. było takie ciało Wojewódzki Komitet Obrony w Białymstoku. To była taka administracyjna struktura, na czele której stał wojewoda, ale i wchodził pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, komisarz wojskowy, czy też komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej. I są takie posiedzenia, bo oni się tam zastanawiają. To, co chyba w ludzi najbardziej uderzało, to przede wszystkim puste półki przed świętami, brak benzyny, czyli paraliż komunikacyjny i jedno z tych posiedzeń, pierwszych posiedzeń, gdzieś tam koło 14-15 grudnia, oni zastanawiają się, co zrobić z kolejkami przed sklepami, bo ludzie gromadzą się w tych kolejkach przed
szóstą.
Że
trzy osoby to zgromadzenie,
tak,
a tu
ale
się okazuje.
O szóstej kilkadziesiąt osób stoi przed sklepem i co zrobić? Przecież to może być nielegalne zgromadzenie, godzina milicyjna, a przecież ludzie są poirytowani, bo muszą coś kupić dzieciom, muszą w jakiś sposób urządzić święta, no to wpadają na pomysł, że może tych ludzi jednak nie legitymować, tylko ich jakoś do sklepów tam wpychać, tak? Ale z drugiej strony...
stała w sklepie.
Tak, ale z drugiej strony chociażby benzyna, tak? Benzyna, gdzie naprawdę nie można się było poruszać i jest problem, tak? Najpierw przyznać czy milicji do wyjazdów, czy karetkom pogotowia. W zasadzie prywatni ludzie wtedy, jak to się mówi, nie wykombinował tej benzyny, to praktycznie nie miał szansy jej kupić na początku stanu wojennego.
Ale nie miał szansy również jeździć ze względu na to, że musiał uzyskać pozwolenie na przemieszczanie.
Zgadza się. I tu mówimy
Każdy ruch podlegał kontroli.
Tak, i my tu mówimy o tych represjach, tych politycznych, tych, które dotykały ruch Solidarności, ale też i trzeba zawsze podkreślać, jakie represje dotykały wszystkich obywateli.
Zwykłego obywatela. Była kontrolowana korespondencja, były zmilitaryzowane zakłady pracy.
Pełna kontrola życia społecznego. W tym wypadku każda krytyka istniejącego ustroju spotykała się z reakcją władz, była interpretowana jako wystąpienie przeciwko rygorom i stanu wojennego i istniejącemu systemowi politycznemu. Pamiętajmy, że tutaj w tym wypadku będzie się to wiązało chociażby z krytyką czy to zaopatrzenia w sklepach, czy ewentualnie nawoływaniem nawet do jakiejkolwiek przerwy w pracy ze względu na czy to kwestie płacowe, no oczywiście już kwestie poparcia dla Solidarności i domagania się zwolnienia internowanych, no to już było jedno z największych przestępstw, jakie
można było wymyślić. Bo obowiązywało też sądownictwo
specjalne. Obowiązywało sądownictwo.
Tak, i to sądownictwo doraźne, czyli nie było odwołania, później już można było, ale w początku nie było i to w trybie doraźnym, czyli zbierali się i od razu był wydawany wyrok. Wtedy nie było Zmiłuj się, Lech Kraszewski, to jest taki przykład, który mi przychodzi teraz do głowy. Człowiek, który idąc w Knyszynie napisał, prawda, tam na ulotce jakieś antypaństwowe hasło, przykleił to do płotu, któryś z sąsiadów zobaczył, tak, przyjechał patrol, człowieka zabrał i dostał 3 lata więzienia za to. Przecież pamiętajmy, że sądy doraźne nawet, oczywiście w Polsce na szczęście tego nie zrobiono, tak, nie wykonano takiego wyroku, nawet nie skazano, ale sąd doraźny, tu trzeba podkreślić, za działalność w podziemiu mógł skazać na karę śmierci. Taki był szeroki zakres i taka była szeroka władza prokuratur i sądów doraźnych.
No i nie zapomnijmy o wojsku na ulicach, transporterach opancerzonych, patrolach i tak,
tak
dalej.
Tak, myślę, że z żołnierzami było. Oni biedni trochę sami przy tych koksownikach stali i rzeczywiście...
Dało się z nimi dogadać?
Myślę, że proszę państwa, no przecież wojsko to byli też ludzie, którzy mieli też rodziny, braci, matki, ojców w Solidarności. Często z domu wynosili też tą działalność. Myślę, że wojsko wyszło, bo zostało wyprowadzone, bo taki był rozkaz. Natomiast chyba zdecydowanie gorzej było, jeżeli trafiało się na patrole milicji obywatelskich, ale też mi się wydaje, że to jest jeszcze do końca niezbadane. Na te patrole społeczne, gdzie też w patrolach chodzili ludzie z tak zwanej ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej. To z tego, jak też rozmawia się z ludźmi, którzy wtedy to przeżyli, to właśnie z nimi było chyba czasami najtrudniej.
Najgorzej, ale tutaj dodajmy kilka takich kwestii. To, o czym akurat wspominał dyrektor Archiwum Państwowego Białymstoku, że WKO, czyli te komitety obrony, miały bardzo określony skład. I pamiętajmy, kto odpowiadał za realizację stanu wojennego. Czyli mamy tutaj po pierwsze pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju, mamy tutaj komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, jego zastępcę do spraw Służby Bezpieczeństwa, który w tym wszystkim się znajduje. Mam pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR i to są decydenci.
Ale i wojewoda
oczywiście.
Wojewoda, dlatego, że tutaj tutaj wchodząc w słowo koledze, Jaruzelski w zasadzie ciekawą rzecz zrobił, bo jeżeli ktoś się trochę orientuje w tamtych niuansach, to partia była zawsze tą przewodnią rolą narodu i to w Komitecie Wojewódzkim, a nie w Urzędzie Wojewódzkim zapadały najważniejsze decyzje. Tu odwrócono rolę. Tak, Jaruzelski jak wzmacniał Komitet Obrony Kraju i tworzył wojewódzkie komitety obrony, to postawił na administrację państwową.
Tak, i tutaj przy stanie wojennym, na przykład w WKO, wojewodowie w Łomży i w Suwałkach będą mieć większy wpływ na te decyzje ze względu na słabość pierwszych sekretarzy. Natomiast w Białymstoku będzie troszeczkę odwrotnie. To pierwszy sekretarz...
Ja bym tu jednak z kolegą polemizował. Wcale nie. Jak czyta się te protokoły, Władysław Juszkiewicz wcale aż tak mocno nie rwał się tutaj do władzy i nie chciał, tak mi się wydaje, podejmować takich zasadniczych decyzji.
Może nie chciał, tak, bo decyzje były bardzo dotkliwe i konkretne. Natomiast pamiętajmy, kto odpowiada za, to się mówi, rzeczywistość stanu wojennego tutaj. Na terenie praktycznie każdego województwa w ówczesnej Polsce, tak? To nie byli ludzie anonimowi, to nie było jakieś gremium bez twarzy, to były konkretne osoby, które w nim zasiadały i podejmowały decyzje.
Ale powstały już publikacje, myślę, że dzięki tuż współpracy oczywiście, naszej, ale stan wojenny jest, myślę, że
ale ja ciągle
całkiem nieźle poznany. Może gorzej mamy poznaną, jeszcze nierozpracowaną tak zwaną agenturę, bo myślę, że od tej strony, z tej strony i administracji państwowej, to trochę już opisaliśmy.
Opisaliśmy,
tak?
Ale ja ciągle podkreślam, my musimy o tym mówić, ponieważ jeżeli spotykamy działaczy dawnego systemu, ciągle jest oczywiście ta opinia, że przecież oni nic złego nie zrobili, oni nic złego nie chcieli. Zazwyczaj to jest winne tylko SB. Prawda? Jest winna tylko Służba Bezpieczeństwa, a cała reszta to musiała jakoś się dopasować do istniejącej sytuacji. To jest nieprawdą i starajmy się pokazać to prawdziwe oblicze stanu wojennego, gdzie są ci, którzy są internowani, ci, którzy są zastraszani i są ci, którzy czerpią z tego profity i sprawują wówczas władzę, a nie było to tylko SB i nie była to tylko milicja, prawda?
Nie, to
było znacznie szersze gremium, które po prostu w ten stan wojenny było włączone w jego realizację i miało się całkiem dobrze z tego powodu.
Jasne, wielu przecież decyzji bez wsparcia administracji, funkcjonariuszy też, którzy zajmowali stanowiska wtedy, czy pewnych struktur. Oczywiście sama milicja czy wojsko niewiele by mogło tutaj zdziałać. I mówię, dlatego taką ciekawostką jest to, co zachowało się chociażby w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Zachowały się materiały Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Naprawdę zapraszam państwa, bo to są naprawdę fascynujące rzeczy, jeżeli ktoś się interesuje stanem wojennym z jednej strony, ale z drugiej strony, proszę państwa, też są materiały partyjne, tak, wytworzone przez Komitet Wojewódzki czy Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tam na przykład możemy prześledzić to, o czym też nie mówiliśmy tutaj, ale na przykład o represjach też pewnych grup zawodowych, bo przecież pamiętajmy, że czystki dotknęły media. Gazeta Współczesna przetrwała jako ten dziennik partyjny, natomiast kontrasty zostały zawieszone.
Podobnie Tygodni Kontakty, prawda?
No właśnie, kontrasty.
Pismem Komitetu Wojewódzkiego PZPR
tak,
w Łomży.
No ale pamiętajmy też i studentów, pamiętajmy nauczycieli akademickich, nauczycieli w szkołach, dyrektorów szkół i różnych instytucji, gdzie te czystki nastąpiły.
I paradoksalnie dodajmy weryfikację wewnątrz struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak, gdzie tych nieprawomyślnie myślących starano się postawić do pionu, mówiąc krótko.
To jeszcze były tak zwane poziomki, czyli te struktury poziome. Ci ludzie, którzy chcieli jeszcze zreformować partię wewnątrz. I oczywiście stan wojenny to uciął. I tak naprawdę stan wojenny też jest taki kolejny aspekt, o którym pewnie trzeba by było mówić i to pewnie jeszcze więcej, to, że również Jaruzelski miał pomysł, tak, z Kiszczakiem, mieli pomysł na to, żeby proces rozwiązania samej Solidarności nastąpił później. Oni na początku mieli zupełnie inny plan. Swoich ludzi dać na czele związku, tak, i zrobić koncesjonowaną Solidarność. Udawało im się to przecież robić już po zakończeniu II wojny światowej. Chcieli tą rzecz powtórzyć, tu im w wypadku Solidarności się to nie udało.
No zdecydowanie dodajmy tutaj ten opór społeczny, ta niechęć utożsamiania się z tą działalnością było o wiele większe. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o tych wszystkich formach związanych z wprowadzaniem stanu wojennego, to tutaj odnośnie wojska było coś takiego, jak co byśmy dzisiaj określili jako inteligentne internowanie. Przecież utworzenie specjalnych jednostek, do których powoływano do odbycia służby wojskowej działaczy Solidarności. Czerwony Bór pod Łomżą to jest, myślę, jednym z najlepszych takich przykładów. O tym się bardzo rzadko mówi, rzadko się to przypomina.
Ale to mówi pan o wydzielonych jednostkach, ale to była także forma wygarnięcia co bardziej myślących w ogóle z tych swoich środowisk. I po powoływanie ich do wojska.
Wyczyszczenia, oczywiście. Wyczyszczenia środowisk, wyczyszczenia.
A co bardziej perfidnie, to nawet do ZOMO.
Nawet jeszcze w niektórych wypadkach również do ZOMO. Pamiętajmy, że stan wojenny nie zamknął funkcjonowania Solidarności, prawda? Ta działalność konspiracyjna się rozwijała w większym, w mniejszym zakresie. Już przecież 14-15 grudnia to rozpoczęcie szerokiej akcji ulotkowej. Nie tylko w Białymstoku, prawda, który jest chyba najbardziej takim prężnym regionem, ale też na Suwalszczyźnie, gdzie w tę akcję włącza się i Romuald Łączkowski, i Jarosław Zieliński. Ulotki pojawiają się w Łomży. Z każdym dniem praktycznie jest ich, tak, jest ich coraz więcej. Tak więc tutaj nie możemy mówić o zaprzestaniu tej działalności. Wręcz przeciwnie, to jest nowy etap. Natomiast jednocześnie też właśnie ci, którzy teraz się włączali w tą działalność i w wielu wypadkach aktywizowali, mimo że wcześniej mogli być o wiele jak gdyby mniej widoczni w tej działalności związkowej, to oni właśnie podpadali pod to sądownictwo doraźne, prawda? To oni będą trafiać do więzień, będą drugą falą represjonowanych, tak,
internowanych. Ja jeszcze na zakończenie to nawiążę do kolegi. Czas stanu wojennego to była, jeżeli prześledzi się to też na obszarze województwa białostockiego, bardzo aktywna działalność Solidarności, szczególnie właśnie w tej kwestii wydawnictw podziemnych, ale i mszy za ojczyznę, manifestacji właśnie religijnych, uczestniczenia w mszach i różnych prób działalności. Natomiast później po zniesieniu stanu wojennego ten stan nawet i wymęczył też działaczy Solidarności. Jak się śledzi później kolejne lata 80., to widać, że ta działalność chociażby i w kwestii wydawniczej, ale i w innych kwestiach słabnie i w zasadzie już później w połowie lat 80. działalność Solidarności sprowadza się do uczestnictwa w mszach za ojczyznę czy w innych.
To będzie oczywiście brak wiary w odniesienie sukcesu, ale pamiętajmy też, że będzie się to związało jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie z biletem w jedną stronę. Duża grupa czołowych działaczy Solidarności wymigruje z Polski bez prawa powrotu wraz z rodzinami, ponieważ komuniści będą uważali, że lepiej ich mieć za granicą niż w Polsce. I to też będzie efekt osłabiający to działalność opozycyjną.
I o dziwo bardzo łatwo było dostać ten paszport w jedną stronę.
I to, co panowie przed chwilą powiedzieliście, pokazuje, jaki był rzeczywisty cel stanu wojennego i jakie efekty ów stan wojenny osiągnął. No, bo chodziło o spacyfikowanie społeczeństwa i to przez tych kilka lat stanu wojennego w jakimś sensie się udało, chociaż nie do końca, czego przykładem będą inne lata, ale to już temat na inną audycję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
I dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku.
Dziękuję, do widzenia państwu.
Dziękuję bardzo za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.